Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Od 25 wersetu. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 25 wersetu. I szły za nim wielkie tłumy, a on, odwróciwszy się, powiedział do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie, nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie, aby czasem, gdy położy fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w 10 tysięcy może zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami nadciąga przeciwko niemu, a jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. Taki każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją się przyprawi, nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Jest to sytuacja, kiedy Jezus mówi do zwykłych ludzi, którzy za Nim chodzili. I te tłumy chodziły z różnego powodu, bo słyszeli, że On leczy, słyszeli gdzieś Jego słowo, albo chcieli posłuchać. Być może słyszeli, że Jego uczniowie wypędzali demony. I można powiedzieć, że wielu przywódców cieszyłoby się, że chodzą za Tobą tłumy, są dumni z tego i jest radość, bo całe tłumy chodzą za mną, ja mam coś do powiedzenia. Ale Jezus jest troszkę inny i uzdrawiał ludzi, nakarmił 5 tysięcy ludzi, ale stwierdził taką rzecz: no to sprawdzam, kto chce za mną chodzić. I robimy weryfikację. I zaczyna od 26 wersetu i mówi do tych tłumów, to nie są jeszcze uczniowie, czyli wychodzi na ulicę, mówi, ludzie słuchają, a on mówi: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony, braci, sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Jest cena. Jezus mówi, jest cena. I mówi taką rzecz, że matka, ojciec, dzieci, nie masz ich tak mocno kochać jak Jezusa. On jest pierwszy. Kiedy będzie sytuacja, że będzie wybór między tobą, a między Jezusem a mamą, między Jezusem a synem, a córką, Jezus jest pierwszy. I taki ciekawy przykład, bardzo drastyczny, jest w Księdze Powtórzonego Prawa, w 13 rozdziale, otwórzmy, Księga Powtórzonego Prawa, 13 rozdział, od 6 wersetu. Jeśli twój brat, syn twojej matki, albo twój syn, bądź twoja córka, albo żona spoczywająca na twoim łonie, albo twój przyjaciel, który jest dla ciebie jak twoja dusza, będą cię namawiać, mówiąc potajemnie: pójdźmy i służmy innym bogom, których nie poznałeś ani ty, ani twoi ojcowie, któremuś z bogów tych narodów, które są dookoła was, tych blisko ciebie lub daleko od ciebie, od jednego końca ziemi aż do jej drugiego końca, nie ulegniesz mu. Ani go nie usłuchasz, twoje oko nie zlituje się nad nim, nie zmiłujesz się nad nim, ani nie ukryjesz. I uważaj, ale koniecznie go zabijesz. Najpierw twoja ręka będzie nad nim, by go zabić, a potem ręka całego ludu. I ukamienujesz go na śmierć, ponieważ chciał odwieść się od Pana, twojego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Drastyczne, nie? Jezus nie powiedział nic nowego. Tylko on nie każe ci zabijać, tylko mówi: możesz zerwać relację z tą osobą, ale ja mam być pierwszy. Tak? Bo nienawiść to jest forma zabójstwa, czyli nie chcesz mieć nic wspólnego z tą osobą. I wróćmy. Aha, mam teraz tak. Werset 27 mówi: kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. I teraz tak. Musisz umieć wyprzeć się swoich bliskich. I teraz tak. Pytanie. Jak bardzo kochasz siebie? Jezus pyta. Jak bardzo kochasz siebie? Czy jesteś w stanie zostawić swoje ego dla mnie? Czy jesteś w stanie to, co lubisz, porzucić dla mnie, to, co uwielbiałeś całe życie, zostawić dla mnie? Czy jesteś w stanie być posłuszny tylko mnie? Czy jesteś w stanie być posłuszny tylko mnie? Jeśli mówię nie cudzołóż, czy przestaniesz cudzołożyć? Jeśli mówię nie kradnij, czy przestaniesz kraść? Jeśli mówię tobie nie kłam, przestaniesz kłamać. Czy będziesz mnie posłuszny? Czy jesteś w stanie porzucić alkohol dlatego, że ci smakuje dla mnie? Czy jesteś gotów zrezygnować z swojego egocentryzmu dla mnie? To jest swój krzyż. Jezus zadaje pytanie tym tłumom. To nie są Jego uczniowie, to są zwykli ludzie. I Jezus mówi bardzo wyraźnie, są koszty. Są duże koszty tego, że będziesz moim uczniem. Ja buduję teraz dom, i tutaj Jezus też porównuje akurat do domu. Budujesz dom i wiesz, liczyłem te koszty tego domu. I okazuje się, że zawsze, jak ktoś liczy te koszty, to wyjdzie coś, czego się nie spodziewałeś. Zawsze. No teraz jest inflacja, tak? Żeby było ciekawie, jest inflacja, nie ma czegoś, coś podrożało. I obojętnie, kto by był, liczyłby, te koszty zawsze nie wyjdą takie, jakbyś chciał. Zawsze będzie więcej. I Jezus mówi, zanim zaczniesz ze mną chodzić, uważnie zobacz i sprawdź, czy cię na to stać. Czy jesteś w stanie ponieść takie koszty? Czy jesteś w stanie? I werset 33 mówi tak. Taki każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wyrzeknie, czyli co? Jest w stanie zostawić to. Czy jesteś w stanie dzisiaj wyrzec się tego wszystkiego, co posiadasz dla Jezusa? Wyrzec się swojego domu, wyrzec się tego, co posiadasz, oddać w Jego ręce, bo chodzi o oddanie w Jego ręce twoich pieniędzy, zdrowia twojej rodziny, bezpieczeństwa twojego dziecka, bezpieczeństwa twojego męża i twojej żony. Czy jesteś w stanie oddać swoje stery, które trzymasz ty w swoim życiu? Czy jesteś w stanie zostawić, jesteś w stanie Jemu zostawić, żeby On kierował, ale nie już ty? Czy jesteś w stanie to zrobić? Kto chce zachować swoje życie, ten je straci, mówi Słowo Boże. A kto straci swoje życie dla mnie, ten nie odnajdzie. Jezus mówi, strać i zostaw to, co trzymałeś w swojej ręce do tej pory. Wielu z was, którzy się nawracali, prowadzili jakieś życie i w pewnym sensie zostawili, nie? I zobaczymy jeszcze dalej, bo będzie jeszcze wyższa cena i będzie więcej tego. Jezus mówi, zostaw to wszystko dla mnie. Jeżeli jest niebezpiecznie w twoim domu, boisz się o twoją córkę i żonę, boisz się o twoje dzieci, zostaw to mnie, ja ich bardziej kocham. Ja dałem swojego syna za nich, czemu mi nie ufasz? Czemu chcesz ufać sobie? Czy jesteś w stanie to porzucić? Czy jesteś w stanie? Taki każdy z was to nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada. Co posiadasz? Czy byłbyś w stanie, ja zawsze podziwiam Józefa i Josha, że oni tak z jednego miasta do drugiego miasta i są w stanie zostawić to, gdzie byli, to, co mieli i idą dalej. To jest wyzwanie. Oni są posłuszni. Mnie jest trochę wstyd, nie jestem aż tak posłuszny jak oni. Oni są bardzo posłuszni. Każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym się ją przyprawi? Sól jest fajna, nie? Ona wyostrza smak, dodaje przyprawie smaku. Wiele rzeczy nie jest mdłych. Bez soli jest wiele rzeczy niesmacznych, nie? I jestem piekarzem. I powiem wam taką ciekawą rzecz. Kiedy nie dodasz soli do chleba, to wyjdzie z pieca taki płaski laczek i bardzo niesmaczny. Ciasto jest bardzo klejące i między palcami aż przelatuje, nie? Ale kiedy dodasz tą sól, to wychodzi piękny, okazały chleb. To ciasto może być poddane większej obróbce, większemu naciskowi. To ciasto jest stabilne, nie zmienia swojego wyglądu przez długi czas, a jak wsadzisz do chleba, chleb jest wysoki, piękny i smaczny. Sól. Właściwa rzecz. Ale sól ma też jedną rzecz, jedną taką wadę. Jest higroskopijna. To jest chęć chłonięcia tego, co jest z zewnątrz, wilgoci szczególnie. Nie? I jak ją zostawisz w wilgotnym pomieszczeniu, to jest napisane wietrzeje. Ona nie wietrzeje, ale zmienia swoją strukturę. Czyli co? Ulega rozpuszczeniu. Tak? Jak będzie wilgotno, to ta sól zrobi się, z tej soli się zrobi woda. Jeśli chcesz chodzić z Jezusem, to chciałbym ci powiedzieć, że jak zaczniesz rozpuszczać się w świecie, ty zaczniesz rozpuszczać się w świecie, jak ta sól, to w tobie będzie więcej tego świata niż Jezusa. Zastanów się, czy jesteś solą, czy w czym trwasz, czy chodzisz i czerpiesz z Niego, czy czerpiesz i chłoniesz z tego, co jest ze świata. To jest ważne pytanie dla każdego z nas. Bóg nie na darmo dał tą sól. Sól chłonie wszystko. Chłonie. Jak się twoje chrześcijaństwo rozwodni, to już nie będzie chrześcijaństwem. Wrócisz do świata. Będziesz dalej człowiekiem ze świata. Jezus zadaje pytanie tutaj. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje. I dzisiaj jak spojrzysz, to chrześcijaństwo, jak dodasz troszkę wody, to pojawia się psychologia w chrześcijaństwie, pojawia się pozytywne myślenie w chrześcijaństwie, co już nie jest chrześcijaństwem. Jak będziesz myślał pozytywnie, to ty sobie to wymyślisz i Jezus ci już do niczego nie jest potrzebny. Pojawia się mistycyzm w modlitwie, modlitwa kontemplacyjna, co nie ma nic wspólnego z Jezusem. To już nie jest chrześcijaństwo. Dodatki. I taka sól nie nadaje się do niczego. Jest wodą po prostu. Sól rozwodniona już nie jest solą. Tak samo chrześcijaństwo, które się rozwodni, nie jest już chrześcijaństwem. To jest dalej, to już jest świat. Pytanie, czy jesteś w stanie być jak ta sól? Jak otworzymy Ewangelię Jana, 15 rozdział, Ewangelia Jana, 15 rozdział, Ewangelia Jana, 15 rozdział, piąty do szóstego wersetu. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie, takie się zbiera i wyrzuca do ognia i płoną. Jezus mówi bardzo wyraźnie, jeśli nie trwasz we mnie, nie masz się rozwadniać, nie masz trwać w świecie, jeśli ktoś nie będzie trwać we mnie, a kto trwa we mnie, ja w nim, ten wydaje obfity owoc. I teraz sól jest dobra i będzie miała swoje właściwości, kiedy ją szczelnie zamkniesz. Kiedy zamkniesz w odpowiednim pudełku, kiedy nie będzie miała dostępu wilgoć i rzeczy niepotrzebne, które powodują, że się rozpuszcza, wtedy ta sól będzie solą i będzie w właściwym miejscu. I teraz pytanie, czy ty się chronisz przed wpływem tych zewnętrznych czynników, czy zamykasz się na pewne rzeczy jako chrześcijanin, albo jako zwykły człowiek, żeby to, co cię rozpuszcza w świecie, nie miało na ciebie wpływu. Jezus zadaje to pytanie tym ludziom, którzy tam są. Jezus powiedział jednym słowem taką rzecz. Jeśli lubisz kocykową teologię, to ja nie jestem dla ciebie. Jeśli nie lubisz odrzucenia przez innych, nie jestem dla ciebie. Jeśli masz fajne towarzystwo i nie chcesz się go pozbyć, to ja nie jestem dla ciebie. Jeżeli jesteś egocentrykiem, ja nie jestem dla ciebie. Jeżeli ja mam być Jezusem na twoich zasadach, to ja nie jestem dla ciebie. Zrobił pierwszą weryfikację. Ale po tej drugiej weryfikacji zrobił drugą rzecz. Każdy z nas chyba przeszedł tą pierwszą, nie? Bo tu jesteśmy. Ale otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział. Jezus stanął i rozpoczyna drugą część. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 54 werset. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 54 wersetu. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem jest prawdziwie pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum. Wielu więc jego uczniów, słysząc to, mówiło: twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? A Jezus, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: to was obraża? Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Duch jest tym, który ożywia ciało, nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli, kto ma go zdradzić. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie jest dane od mego Ojca. Od tego czasu wielu z jego uczniów zawróciło i więcej z nimi chodziło. Wtedy Jezus powiedział do 12, czy i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia. Jezus zrobił weryfikację numer 2. Zaczął mówić bardzo twardo i wyraźnie. I może zacznę od 60 wersetu, o co chodziło z tą twardą mową. 60 werset. Wielu z jego uczniów słyszało to, mówiło, twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Jezus przemawia w Kafarnaum i mówi, że twarda to jest mowa. I 61 werset mówi, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich, to was obraża? I otwórzmy, bo wrócę do tego, co Jezus powiedział, ale najpierw przeczytam Księgę Kapłańską, 17 rozdział. Księga Kapłańska, 17 rozdział. Księga Kapłańska, 17 rozdział. I zatrzymajcie to miejsce też w tej chwili, tamtą Ewangelię, gdzie macie zaznaczenie. I teraz 10 werset mówi tak. A gdyby ktokolwiek z domu Izraela lub przybyszów, którzy goszczą wśród was, spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę swoje oblicze przeciw człowiekowi, który spożywa krew i wykluczę go spośród jego ludu. Dlatego było takie oburzenie, bo Jezus zaczął mówić o spożywaniu krwi, o jedzeniu mięsa i wychodziło na to, bo oni nie zrozumieli, że mieliby być kanibalami i pić krew, a było to zabronione, było bardzo zabronione przez Mojżesza. I słuchając to, pomyśleli sobie, no przecież całe życie przestrzegaliśmy tego zakazu, co mamy teraz, zmienić swoje życie? Mamy zmienić to, bo przychodzi jakiś gość do Kafarnaum i nam mówi, że mamy teraz jeść ciało, pić krew. I kiedy czytamy ten 55 i 6 werset, moje ciało jest prawdziwie pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało, pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. I teraz Kapłańska, 11 werset mówi taką ciekawą rzecz. Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonania przebłagania za wasze dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za dusze. I 14 werset. Gdyż to jest życie wszelkiego ciała, krew stanowi jego życie, dlatego powiedziałem synom Izraela, krwi wszelkiego ciała spożywać nie będziecie, bo życiem wszelkiego ciała jest krew. Ktokolwiek ją spożywa, zostanie wytracony. Jezus tutaj zobrazował ciekawą rzecz. Mówi o spożywaniu ciała, czyli karmieniu się jego słowem, a krew była życiem stworzenia. Czyli mówi, jedzcie chleb i żyjcie moim życiem. On powiedział to w duchowy sposób. Mam wrażenie, że nawiązywał do tego, bo mówi, że życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. I życie Jezusa było w jego krwi, bo on tą krew przelał na krzyżu. On był bez żadnego grzechu. I mówi to i pojawia się oburzenie w świątyni, że teraz on przychodzi i chce jako kapłan, ma wywrócić to wszystko do góry nogami. Ale Jezus mówi, jak mnie posłał żyjący Ojciec, ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, przeze mnie żył będzie. To jest ten chleb, który stąpił z nieba. Jak wasi ojcowie jedli mannę, pomarli, kto je ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus mówił o sobie, o swoich słowach, o swoim życiu. Pokazywał, jak mają żyć, ale oni nie zrozumieli. Bo oni znali co innego. Oni znali Mojżesza, znali pięcioksiąg, znali nakazy i zakazy. I 63 werset mówi, duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które wam mówię, są duchem i są życiem. I Jezus mówi, odtąd musicie zostawić to, co znaliście, życie według ciała, a musicie zacząć żyć według ducha. Nie według tego, co znacie, nie według przykazań, ale w duchowy sposób macie na wszystko patrzeć. I dla nich było to bardzo trudne, bo oni nie znali niczego innego. Było wielu faryzeuszy, znawców prawa i oni to prawo znali na pamięć, ale dalej uczyli tego samego, ale on miał innych uczniów, on był innym nauczycielem i uczy kontrowersyjnych rzeczy. I dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli na kościół obok, to mówi się, że jeżeli będzie się jadł ciało i pił krew faktycznie, no to będzie zbawiony. I chce się to naśladować, ale Jezus mówił o duchowych sprawach, o sprawach ducha, że mamy żyć już nie w cielesny sposób, ale w duchowy. I 60 werset mówi... Ale Jezus świadomy tego, że jego uczniowie o tym szamrali, powiedział do nich, to was obraża? I 66 werset. Od tego czasu wielu z jego uczniów zawróciło i więcej nie chodziło. Dlaczego? Bo to, co usłyszeli, było sprzeczne z ich przekonaniami. Bo to jest tak, że nie wierzysz w to, co widzisz, ale widzisz to, w co wierzysz. Tak jest człowiek. Nie? Nie wierzysz w to, co widzisz, ale widzisz to, w co wierzysz. Jezus kazał im wywrócić to, co znają z synagogi, do góry nogami. Jezus pokazywał, że to będzie całkiem co innego niż to, co znają. Że mają się zastanowić, zaczekać. Ale dlaczego oni chcieli? Bo co? Bo byliby wytykani palcami, by się ich pokazywało, że oni robią całkiem co innego niż znali do tej pory. Że to nie jest ta religia, którą oni znają. Ale Szymon Piotr odpowiedział w 67 wersecie. Wtedy Jezus powiedział do 12, czy wy chcecie odejść? A Szymon Piotr powiedział, Panie, dokąd pójdziemy? Zostało ich 12. Pozostali nie chcieli mieć nic wspólnego z tym dziwakiem, który każe im ciało, jeśli krew, nie zrozumieli tego, co mówi Jezus i odeszli. Zostało ich tylko 12. Zrobiła się weryfikacja. Zrobiła się weryfikacja. Jezus powiedział ciekawą rzecz. Panie, kto nazywa kogo Panem i kiedy? Jest bardzo dobry werset na to w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, mówi bardzo wyraźnie. Wielu z was zna, ale przypomnę. 12 rozdział, 3 werset mówi: dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. I pamiętamy, jak Jezus go pytał, kim jestem. On powiedział, Chrystusem, Synem Boga Żywego. I Jezus powiedział mu, nie powiedziało ci to ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Czyli Duch go przekonał. I tu Piotr też powiedział, Panie, dlatego że Bóg go przekonał, że On jest Jego Panem. I gdzie pójdziemy? Gdzie pójdziemy? Dokąd pójdziemy? Jak jesteś chrześcijaninem, to nie wiem, czy wiesz, czy wszedłeś na drogę jednokierunkową. Drogą zmierzającą w jednym kierunku do końca życia i potem życie z Panem w wieczności. I nie ma z takiej drogi powrotu, prawda? No niby nie ma, ale jednak jest tak, że ludzie zawracają z tej drogi. Nie? Zawracają, tylko pytanie, gdzie zawrócić? Do czego wrócić? Do tego, co tam było? Czy tam było naprawdę tak fajnie? Jezus dwukrotnie zweryfikował ludzi i pokazał, że są koszty bycia Jego uczniem. I bycie uczniem to jest też twarda mowa i życie i postępowanie w radykalny sposób, chrześcijański sposób, bez rozwodnienia, bez rozrzedzania się światem. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, twardą mową. I mówi, jeśli chcesz być moim uczniem, musisz być gotów ponieść dużą cenę. To nie jest mała cena. To jest duża cena. Wiele osób nie zrobi tego, bo wąska jest droga, a nie szeroka, która prowadzi do Pana. I zostało ich 12. Oni poszli na cały świat, głosili Ewangelię i oni budowali kościoły. Bo powiedzieli, Panie, i poddali się, zostawili to, co było dla nich cenne, oddali w Jego ręce i byli, że tak powiem, radykalnymi chrześcijanami. Oni nie pozwalali sobie na innego Chrystusa niż usłyszeli. Ale jeżeli przeszedłeś te dwa etapy, jesteś tutaj, to zapraszam Cię do trzeciego etapu. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Jesteś chrześcijaninem, nie wiem jak długo. Każdy z Was ma inną drogę. 22 Łukasz, 31-32. I powiedział Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. I teraz co? Jezus mówi wprost, przyjdą trudności. Przyjdą trudności i będzie ich pełno w twoim życiu, kiedy będziesz szedł za mną. I pomyśl sobie nieraz, w tamtym świecie było lepiej i fajniej, a ze mną są trudności. Pamiętacie Hioba? Szatan wyprosił go. I co zrobił? Zabrał jego majątek, zabrał jego dzieci, a zabrał mu zdrowie. Tak? Ale Hiob powiedział jedną ciekawą rzecz i pamiętajcie, jak szatan się dobiera do nas, to posłuchajcie tego. Hiob powiedział, to czego się obawiałem, spadło na mnie. na mnie też spadło to, czego się obawiałem. Wiecie? Tylko, że ja nie byłem wierzący i dostałem lanie, bo dostałem to, czego się obawiałem. Szatan to robi, kiedy jesteś chrześcijaninem i 31 werset mówi: Szymonie, szatan wyprosił, aby was przesiać jak pszenicę. A 32 mówi: lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. I słuchaj dalej. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj moich braci. Ja prosiłem za tobą. Czyli co, Jezus? Modli się o ciebie. On się modli o ciebie. Nie wiem, jakie masz trudności, ale kiedy przychodzi do Niego, On się modli o ciebie. I Bóg dopuszczał próby u Hioba, ale co zrobił? Możesz wyciągnąć rękę po wszystko, ale Jego nie dotykaj. Możesz zabrać Mu zdrowie, ale Jego życie co? Zachowaj. Wszystko, cokolwiek się dzieje, chciałbym Ci powiedzieć, cokolwiek przychodzisz w Twoim życiu, to są trudności, ale wiedz jedno, Bóg ma nad tym kontrolę. On dopuszcza pewne rzeczy. I są różne próby, być może w małżeństwie, nie wiem, w pracy, być może musisz zrezygnować z tej pracy, albo zmienić ją, albo towarzystwo, które w tej pracy jest, albo w ogóle musisz ją zmienić. Trudności też w kościele, o czym się przekonujemy, kiedy odszedł Józef, Debbie i Josh i Magda. I być może będą takie rzeczy, że przyjdzie szatan i atakuje, bo on jest tak lew ryczący. I nie ma tych osób, no to odejdziemy, bo nie ma tych osób, bo byli w kościele, ale kościół się nie zmienił. Oni mieli po prostu większe doświadczenie. My jesteśmy, że tak powiem, zieleni, tak? Uczymy się jeszcze wielu rzeczy. I szatan będzie chciał zrobić wszystko, żeby rozwalić to, co jest Boże. On znajdzie sposoby, on jest tak lew ryczący, on znajdzie Twój słaby punkt, bo on go zna, Twojego urodzenia. On zna Twoje słabe punkty. Nie wiem, czy wiesz. A być może zaatakuje Cię inaczej, przez Twoje zdrowie. Nie wiem. On tak robi. On przyszedł, aby zabijać, wyniszczać i okradać. On nie przyszedł budować. Jego celem jest zniszczyć. Jak jesteś w związku bez małżeństwa, to się pięknie wiedzie. Ja znam kogoś, który 10 lat był w związku pozamałżeńskim. Świetna para. 2 lata po ślubie już byli po rozwodzie. Dziwne, nie? Dziwne. 2 lata po ślubie już byli po rozwodzie. Dlaczego? Bo jak tylko chcieli, żeby było po Bożemu, wiedział diabeł, co zrobić. Nie? Jeżeli przeszedłeś pierwszy etap i jesteś gotowy na wiele rzeczy, przed drugi etap jesteś chrześcijaninem, który idzie za Panem w radykalny sposób i przed czas próby, to co Bóg mówi w pierwszym liście do Koryntian? Słuchaj, co Bóg mówi. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Pamiętaj. A próby przyjdą. Pierwszy list do Koryntian. 10 rozdział. 13 werset. 1 Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Nienawidziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Co mówi? Jeszcze mówi Hebrajczyków, dlatego może całkowicie zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Zawsze. Kiedy się modlimy, mamy trudności, On poświęca nam nie kawałek uwagi. To nie jest tak, że ten jest lepszy, poświęcę mu więcej uwagi, ten jest gorszy, dobra, to jemu troszeczkę. Tak robimy ludzie. Ale kiedy ty się modlisz, masz trudności, to Bóg poświęca ci całą uwagę. Tobie całą uwagę, bo On jest Bogiem. Nie jest nami. Jest taki fajny przykład. Wyobraź sobie, że Bóg się modli o ciebie, mówi: Marysiu, modlę się o ciebie, bo masz problemy ze wzrokiem. Modlę się o ciebie, bo masz trudności. Nie? Adam, modlę się o ciebie, bo będziesz niedługo miała poród i chciałbym, żebyś przeszła go bezpiecznie. Nie? Tak jest Bóg. On zna wasze problemy i słucha waszych modlitw. Ale jest taki ciekawy przykład w Dziejach Apostolskich. Niesamowity przykład. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Zobaczmy, jak reaguje Jezus na posłuszeństwo. Posłuszeństwo tego, który idzie za Nim. Apostolskie Dzieje, 7 rozdział, 55 werset. Jest tu mowa o Szczepanie. A on pełen Ducha Świętego patrzy uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga i powiedział: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na Niego rzucili. Wyrzucili Go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A opatrzy na kolana zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. Niesamowite, nie? Zabijają Cię, ale on mówi: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. I kluczem jest werset 55 i 56. A on pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo. Czyli co były trudności, co robił? Patrzył na kogo? Na Jezusa. Były trudności. I chciałbym Ci powiedzieć, że kiedy kapłan, pójdę za chwileczkę dalej, kiedy kapłan miał służbę w świątyni, to on pełnił ją na stojąco. Zawsze. Jezus, kiedy skończył swoją służbę i poszedł do nieba, zasiadł po prawicy, bo skończył i wykonał wszystko. Nie zostało nam już nic. Ale zobaczcie teraz, kiedy Szczepan jest posłuszny Bogu, kiedy jest posłuszny Jego słowu, przychodzą trudności i on patrzy na Jezusa, co robi? Wstał. Wstał i patrzył. On, to było coś, co go ciekawi. Jak my mamy coś ciekawego, chcemy zobaczyć, to wstajemy i patrzymy. Tak Jezus zainteresowany jest tobą, kiedy jesteś posłuszny w trudnych sytuacjach. On staje z miejsca i patrzy, to jest moje dziecko. I Szczepan powiedział: Panie, nie poczytuj im tego za grzech. Niesamowite, co? Pamiętaj, kiedy masz trudności, kiedy jest trudny dzień i jesteś posłuszny Jemu we wszystkim, to On staje, On się modli o Ciebie, On jest po Twojej stronie i staje i patrzy i widzi, że jesteś Mu posłuszny i kocha Cię za to jeszcze bardziej. Wiesz o tym? I skupia ten wzrok na Tobie. On powiedział do każdego z nas: nie opuszczę Cię, ani nie pozostawię. Nie opuszczę Cię, ani Cię nie pozostawię. To on mówi. I powiedział, że jeżeli będą trudności, tak, to on da wyjście z każdego problemu. Nie Twoje wyjście. Bądź cierpliwy i oczekuj Pana. On mówi, że dam wyjście. Nic nie będzie ponad Twoje siły i ja dam wyjście. Mieliście trudności i kiedy przychodzą, to czasami próbujemy ich się pozbyć. A Jezus mówi, ja dam wam wyjście z sytuacji. Ale też jeszcze jedna rzecz w naszym życiu chrześcijańskim i przed tym przestrzega Paweł i chciałbym o tym powiedzieć, bo przeszliśmy dwa etapy, zostaliśmy chrześcijanami, szatan nas chce odsiewać, przechodzimy próby, ale Paweł mówi daje nam jedną przestrogę. W pierwszym liście do Koryntian daje przestrogę wszystkim chrześcijanom, przestrogę ze Starego Testamentu, 1 Koryntian 10 rozdział od pierwszego wersetu. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni, a to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Słyszycie? Stało się dla nas. On mówi do wierzących. Nie mówi do ludzi, do wierzących mówi. A stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane, lud usiadł, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawili i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. To jest ostrzeżenie dla nas. I teraz o co chodzi? Abyśmy nie pożądali złych rzeczy, mówi, i kiedy wejdziemy do siódmego wersetu, nie bądźcie bałwochwalcami, to otworzycie 30, nie będę teraz otwierał, bo jest mało czasu. Księga Wyjścia, 32 rozdział od 1 do 6 wersetu. Jest moment, kiedy Mojżesz jest u Pana i dostaje tablicę, ale na dole zostaje Aaron i jest lud. I co robią? Sporządzili sobie cielca, mówili, ty jesteś tym, który nas wyprowadziłeś, przeprowadziłeś przez morze, wyprowadziłeś z Egiptu. I tańczą się i bawią. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to są takie rzeczy, że gdzie grzech się rozmnożył, łaska tym bardziej obfitowała, mówi pewien werset. To nie dotyczy ciebie, bo niezamierzony grzech jest łaska, ale kiedy jest zamierzony grzech, to już nie jest łaska. Jeżeli grzeszysz rozmyślnie, to już nie jest łaska. I jeszcze jedna rzecz, sporządzili sobie cielca i powiedzieli, że on ich wyprowadził. I wielu chrześcijan dzisiaj uważają, że Jezus to jest odskocznia do kariery, do nieskazitelnego zdrowia, do pieniędzy, do życia bez kłopotów. To nie jest ten sam Jezus. To jest zwiedzenie. To jest anioł światłości, anioł ciemności przychodzący jak światłość. To nie jest Jezus. Jezus to nie jest odskocznia do kariery, bogactwa i zdrowia. I wszyscy będziemy śpiewać cudowna Boża łaska i będziemy się radować. Nie. To nie jest tak. Werset 8 mówi, nie dopuszczajmy się nierządu. I tutaj jest taka sytuacja w Księdze Liczb, 25 rozdział od 1 do 9, kiedy Izrael uprawia nierząd z córkami Moabu, a Moabici byli potomkami jednej z córek Lota, dzieci, które urodziły się z nierządu z Lotem. Nie? I oni siadali do stołu z nimi, jadali ofiary, które były dla bożków i chwalili tych bogów. I teraz taka uwaga, czym my się karmimy. Z jakiego stołu i czyich bogów my jadamy w codziennym życiu. Co czytamy, czy filtrujemy to, co oglądamy, czy filtrujemy, ja sam się łapię na tym, że czasami oglądam rzeczy, których nie powinienem, które jak małe dziecko obejrzy, ono się wystraszy, a my oglądamy już sobie tak i nas to nie przeraża. Czym się karmimy? Co słuchamy? Często wkładajcie filtry, kiedy słuchacie kazania. Spójrzcie, kto to kazanie mówi, jaki jest jego kościół, jakie są jego doktryny i co promuje. Bo czasami słuchamy, nakręcamy się kimś, a okazuje się, że ta osoba nie jest właściwą osobą. Wystarczy obejrzeć TBN. Spójrzcie, tam są tacy krętacze. Ani nie szemrajcie, przypomina Paweł w 9, 11 wersecie. I była taka sytuacja, że Izrael wyszedł z Egiptu, miał wolność, uwolnili się, mieli mannę i powiedzieli, że mają tylko tą cienką mannę, a w Egipcie mieli wszystko. Ja ostatnio mówiłem troszeczkę. I cebula, i mięso, i tak dalej. Zauważyliście, że czasami jak już jesteś długo chrześcijaninem, to diabeł tak przypomina, co było fajne w tym starym życiu? I tak potrafi wrzucić takie myśli ze starego życia. Nie? Kasy było jakoś więcej, bo musiałeś być, bo nie musiałeś być uczciwy. Tam wziąłeś na lewo, tu wziąłeś na lewo. Przychodziła sobota, była fajna zabawa, nie? Można było sobie wypić fajne towarzystwo, prawda? Jakoś było zajęcie po południu, nie trzeba było się spinać i być w domu i myśleć porządnie, tylko można było się dobrze bawić. Muzyka była jakaś fajniejsza, nie? Głośno w samochodzie, aż wszyscy słyszeli. On pamięta, co lubiłeś. Szatan pamięta i prędzej czy później, czy tego chcesz, czy nie, to on ci będzie przypominał. Chciałbym ci to powiedzieć. On ci będzie to, co było największym twoim grzechem, on zabrał, Bóg zabrał, ale on poczeka i będzie ci wrzucał to do twojej głowy. Pytanie, co z tym zrobisz? Nie rozwijaj tego w głowie, nie próbuj myśleć o tym, co było, bo to zastanów się, czy to jest czyste, czy prawdziwe, czy miłe Bogu. Jak nie, to wyrzuć tą myśl, masz 30 sekund i niech ona zjeżdża z twojej głowy. Pamiętaj. A teraz mamy ten cienki chleb, nie, chrześcijanie? I w kółko to samo, nie? I środowe, i niedziela, i na nabożeństwo trzeba wstać, nie? Nie, dzięki Bogu. Wiecie co? Płacicie to, są trudności, ale jaka jest nagroda? Jaka jest nagroda? Być może czasami jest ciężko. Czy pamiętamy, jaka jest nagroda? Bóg odsiał, Jezus odsiał nas kilkakrotnie. Przychodzą trudności, on sprawdza, on daje wyjście i on poniósł wysoką karę za twoją nagrodę, żebyś był wierny aż do końca. Słowo Boże mówi, jeśli w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Jeżeli ufasz w tym życiu, że Bóg sprawi, że będziesz szczęśliwy, fajny, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. I Słowo Boże mówi, ufaj Panu z całego serca, nie polegaj na swoim rozumie, zważaj na Niego na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostował swoje ścieżki. I mówi, że lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się kim? Synami Bożymi, wszystkim tym, którzy wierzą w Jego imię. Masz moc stać Jego dzieckiem, Jego synem, jeśli ufasz Mu. I list do Rzymian mówi ciekawą rzecz w 6 wersecie, 22 werset, 22, 6 rozdział, 22 werset. Już dopływam do końca. 6:22. Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu co? Życie wieczne. A na końcu życie wieczne. I jeszcze otwórzmy list Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 i 28 werset. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Jeżeli jesteś Jego dzieckiem, jeżeli przeszedłeś te weryfikacje, to znasz Go, znasz Jego głos i nie idziesz za tym, co daje świat, ale idziesz za kim? Za Nim. Nie zastanawiasz się, co wybrać. Trochę tego, czy trochę tamtego, nie. Idę za Nim. A ja daję im życie wieczne i słuchaj, i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Jeżeli będą trudności, jeżeli przyjdzie pokusa, pamiętaj, w czyich rękach jesteś i pamiętaj, że On nie da wydrzeć ciebie nikomu z Jego ręki. On jest wsparciem, pomocą i Twoim Bogiem. Amen.